Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Gorzkie żale. Do tego, co mówiłem ostatnio na temat Drogi Krzyżowej, która jest znamiennym przykładem pobożności pasyjnej, pragnę jeszcze dodać to, że za jej odprawienie pobożne można zyskać odpust zupełny, czyli darowanie doczesnych kar wynikających z grzechu, które zostały już odpuszczone w sakramencie pokuty. By jednak dostąpić tej łaski, oprócz zwyczajnych warunków odpustu zupełnego, takich jak stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej w danym dniu, brak przywiązania do grzechów i modlitwa według intencji wskazanych przez Ojca Świętego, należy drogę krzyżową przejść. Odpowiednie przepisy odnośnie do tego mówią wyraźnie o rozważaniu męki Zbawiciela z przechodzeniem od stacji do stacji. Oczywiście pod warunkiem, że pozwalają na to okoliczności. Jeśli bowiem, jak to bywa w naszych kościołach w Wielkim Poście, na nabożeństwo Drogi Krzyżowej przychodzi tak dużo ludzi, że nie są w stanie przemieszczać się wewnątrz kościoła od stacji do stacji, to wówczas wystarczy, że w imieniu zgromadzonych tego przejścia dokonuje prowadzący nabożeństwo i asysta liturgiczna. Drugim, równie popularnym nabożeństwem pobożności pasyjnej są gorzkie żale. To nabożeństwo zasługuje na naszą szczególną uwagę, dlatego że w odróżnieniu od drogi krzyżowej, znanej w całym Kościele powszechnym, nabożeństwo gorzkich żali właściwie nie występuje nigdzie poza Polską. Tu powstało i tu od ponad 300 lat w niezmiennej formie jest celebrowane w każdą niedzielę Wielkiego Postu i w sam Wielki Piątek. Nabożeństwo gorzkich żali zrodziło się z ducha ludowej pobożności okresu baroku. Jego powstanie wiąże się z historią Bractwa Świętego Rocha przy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, przy którym istniało ono już w roku 1688. Dodajmy, że posługę w Kościele Świętego Krzyża, jak dawniej, tak i obecnie, sprawują misjonarze Świętego Wincentego a Paulo. Rywalizując z Bractwem Różańcowym przy klasztorze dominikanów o zasięg społeczno-religijnego oddziaływania, Bractwo Świętego Rocha postanowiło stworzyć jakieś własne nabożeństwo, które przyciągałoby bardziej, aniżeli bractwo konkurencyjne. Ówczesny proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Michał Bartłomiej Tarło, późniejszy biskup poznański, na wniosek bractwa zlecił opracowanie jakiegoś doniosłego nabożeństwa ówczesnemu przełożonemu bractwa, księdzu Wawrzyńcowi Stanisławowi Benikowi, który zmarł w 1720 roku. Ten uzdolniony poeta i kompozytor dokonał przeróbki łacińskiej pasji pod tytułem Fasciculus Mirre z 1697 roku, nadając mu własną pierwotną nazwę, która brzmi Snopek Myrri z ogrodu Getsemańskiego albo Żałosne, gorzkie męki Syna Bożego, rozpamiętywanie. Pod takim tytułem tekst nabożeństwa ukazał się na początku 1707 roku, a kilka tygodni później, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 13 marca 1707 roku, odprawiono je po raz pierwszy w warszawskim kościele Świętego Krzyża. Od samego początku nabożeństwo cieszyło się ogromną popularnością. Toteż zazdrosne o swoją reputację konkurencyjne Bractwo Różańcowe zaskarżyło je do Stolicy Apostolskiej, prześmiewczo nazywając je Amaras Amaritudines w liturgii, czyli gorycz największa ze wszystkich. Stolica Apostolska nie tylko nie zakazała gorzkich żali, ale udzieliła aprobaty dla tego nabożeństwa. Niebawem związała z nim odpusty, które ponawiali papieże Pius XI i Pius XII. Warto nadmienić, że podczas swego pobytu w Polsce w 1918 roku nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy Pius XI, zachwycał się formą tego nabożeństwa. Potem już jako papież w liście do prymasa Polski z okazji Kongresu Muzyki Kościelnej, który odbywał się w Poznaniu 20 września 1936 roku, papież napisał: poza innymi wybitnymi zaletami, Pan Bóg obdarzył naród polski wrodzoną skłonnością do pięknego i melodyjnego śpiewu. Stosunkowo prosta, a zarazem przejmująca forma muzyczna tego nabożeństwa, a do tego niezwykle plastyczny, poetycki język sprawiły, że błyskawicznie gorzkie żale były znane w całym kraju. Nie bez znaczenia było to, że do użytku kościelnego zatwierdził je synod przemyski w 1725 roku. Ponadto księża misjonarze w tym czasie kształcili duchowieństwo diecezjalne w 22 ze wszystkich 31 seminariów duchownych i prowadzili też liczne misje ludowe, co także wpłynęło na upowszechnienie tego nabożeństwa. W 1750 roku było już 15 wydań tekstu i melodii. W kolejnych dziesięcioleciach wydania wzrastały lawinowo. Rzecz znamienna jednak, że mimo upływu czasu, przemijających mód i stylu w muzyce, do dziś melodia i tekst zasadniczo pozostały bez większych zmian. W tym, że w 1750 roku pojawiło się tłumaczenie litewskie gorzkich żali, a zaraz potem niemieckie i angielskie. Jednakże próby przeszczepienia tego nabożeństwa do innych krajów nie powiodły się. Jeżeli gdziekolwiek za granicą śpiewa się gorzkie żale w Wielkim Poście, to tylko tam, gdzie są Polacy. W księdze protokołów Bractwa Świętego Rocha pod datą 16 i 23 stycznia 1848 roku czytamy: nie masz bowiem kościoła, gdzie tylko język polski zasięga, aby odprawiane nie było nabożeństwo gorzkich żali. Początkowo w kościele Świętego Krzyża nabożeństwo to odprawiano przez cały rok. Potem przyjął się zwyczaj odprawiania go we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, a także w Wielki Piątek przy Grobie Bożym. Z zasady odprawia się je przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w białym kolorze, choć bardziej zasadne wydaje się zastosowanie szat czerwonych, jak w Wielki Piątek z uwagi na jednoznacznie pasyjny charakter tego nabożeństwa. Pod względem układu gorzkie żale przypominają brewiarzowe matutinum, czyli godzinę czytań w jej kształcie sprzed reformy dokonanej przez Sobór Watykański II. Dawniejsze matutinum, obecnie jest to godzina czytań, składało się z prowadzającego hymnu i tak zwanych trzech nokturnów. Każdy zaś nokturn zawierał trzy psalmy i czytania. Gorzkie żale również składają się z trzech części, odpowiednio do trzech nokturnów. Zamiast brewiarzowego inwitatorium, które zaczyna się od słów Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, każdą część poprzedza ta sama pieśń wprowadzająca, zwana pobudką. Zaczyna się ona od słów gorzkie żale przybywajcie. Po tym wprowadzeniu następuje krótkie czytanie, które zapowiada główny temat każdej części i poddaje intencje, w jakich mają się modlić zgromadzeni. Teraz następuje kolejna pieśń, zwana hymnem. opisuje ona serię wydarzeń, jakie miały miejsce podczas męki Zbawiciela. Następna pieśń, zwana Lament duszy nad cierpiącym Jezusem, dodaje gorzkim żalom rozdzierającej serce dramaturgii. Po kolei odsłania ona różne uczucia, jakie towarzyszą każdemu, kto rozważa mękę Chrystusa. Ta pieśń w każdej z części gorzkich żali zawiera po 10 zwrotek i kończy się tą samą aklamacją. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony. Bądź uwielbiony, bądź wysłowiony, Boże nieskończony. Specyficzna melodyka tej aklamacji końcowej przypomina uderzenia katowskiego bicza. W niektórych parafiach jest zwyczaj, że na tę część wierni klękają. Kolejnym elementem każdego z trzech nokturnów jest teraz niezwykle rzewna i poruszająca pieśń pod tytułem Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Po niej każda część gorzkich żali kończy się trzykrotnym śpiewem antyfony Któryś za nas cierpiał rany, podczas której wierni klęczą. Po odśpiewaniu jednej z części gorzkich żali, która przypada w daną niedzielę Wielkiego Postu, następuje kazanie pasyjne, które jest przedłużeniem rozmyślania o męce i śmierci Zbawiciela. A ponieważ, jak powiedziałem, jest to nabożeństwo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, to po kazaniu następuje okadzenie i błogosławieństwo. Na zakończenie natomiast śpiewa się pieśń pasyjną Wisi na krzyżu lub jakąś inną. Jak widać, w swych założeniach nabożeństwo gorzkich żali jest medytacją nad przebiegiem męki pańskiej, odwołującą się do treści biblijnych. Ze względu na odpowiednią formę muzyczną zawiera silny ładunek emocjonalny, który odgrywa istotne znaczenie w formowaniu postaw duchowych właściwych dla pobożności pasyjnej. Omawiając tę duchowość pasyjną, przedstawiłem dwa główne nabożeństwa, jakimi są Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Oczywiście nie wyczerpują one ludowej pobożności pasyjnej, która odpowiednio do kultury danego kraju ma wiele, czasem bardzo rozbudowanych form, czego przykładem są słynne misteria pasyjne sprawowane w Kalwarii Zebrzydowskiej czy w innych sanktuariach. W ten styl pobożności wpisują się wielorakie przedstawienia zwane pasjami czy nabożeństwa oraz śpiewy o męce pańskiej odprawiane zwłaszcza w Wielki Piątek podczas modlitewnego czuwania przy grobie pańskim. W ramach indywidualnej pobożności pasyjnej często odmawiana jest także litania do krwi Chrystusa Pana. Pochodzi ona z XVII wieku. W Europie znana była aż w 12 wersjach. Obecny jej kształt nadała Kongregacja Obrzędów, zatwierdzając ją do oficjalnego użytku 24 lutego 1960 roku. Litania do krwi Chrystusa Pana składa się z trzech części: wstępnej, analogicznej do innych litanii, tej części zasadniczej, na którą składają się wezwania dotyczące cech krwi pańskiej oraz faktów i miejsc jej przelania, oraz część trzecia, ta konkluzywna, także analogiczna do innych znanych nam litanii. Niezależnie od formy, duchowość pasyjna zawsze kieruje nasze umysły i serca do samego jądra wiary chrześcijańskiej, a jest nim męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.